zewnątrz zapadł już zmrok i być może niektórym z nas doskwiera trochę chłód, dlatego tym bardziej bardzo ciepło witam wszystkich Państwa przed radioodbiornikami Radia Rodzina. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Proszę Państwa, rozpoczynamy dzisiaj, myślę, bardzo ciekawy cykl audycji. Rozpoczynamy wieczór z Biblią w ręku. Wieczorem rzeczywiście nasz codzienny bieg nieco się spowalnia, mamy troszkę więcej czasu na wytchnienie, na refleksję i to chyba dobry czas, aby wziąć do ręki Biblię, aby otworzyć te święte stronice i wczytywać się w Słowo Boga skierowane do nas. Do tego zapraszam. Zapraszam na wieczory z Biblią w ręku przez cały rok. Mam bowiem nadzieję, że te audycje, które dzisiaj właśnie rozpoczynamy, kontynuować będziemy przez kolejne 52 tygodnie roku.
Favorite song, a little girl with nothing wrong is all alone, eyes wide open, always hoping for the sun, and she'll sing her song to anyone that comes along. Fragile as a leaf on home, just falling to the ground without a sound. Crooked little smile on her face tells a tale of grace that's all her own. Just falling to the ground without a sound, spinning, laughing, dancing to her favorite song. Well, she's a little girl with nothing wrong, and she's all alone. A little girl with nothing wrong, and she's all.
Rozpocznijmy tę refleksję od bardzo ciekawego tekstu. Tekstu biskupa z V wieku, Cezarego z Ar, który w jednym ze swoich kazań pytał swoich wiernych. Co wydaje się wam większe, co bardziej znamienite? Słowo Boga czy ciało Chrystusa? Jeśli chcecie na to pytanie udzielić poprawnej odpowiedzi, musicie odrzec, że Słowo Boga nie jest w niczym mniejsze od ciała Chrystusa. A zatem z taką samą dbałością, z jaką przyjmujemy ciało Chrystusa, uważając, by żadna jego cząstka nie upadła na ziemię, tak samo powinniśmy się starać, aby nasze dusze nie utraciły danego nam Słowa Boga. Nie pozwólmy, by choć jedno Słowo Boga upadło na ziemię. Chyba że będzie to żyzna gleba naszych serc, na których stanie się ono żywe, przenikające i skuteczne. Taki jest nasz cel, proszę Państwa. Do tego właśnie chcemy dążyć. Aby Słowo Boga, Słowo Chrystusa, które wczytujemy się, gdy otwieramy karty Ewangelii, karty Pisma Świętego, przemieniało nasze serca. A ponieważ to Ewangelie właśnie są centrum Biblii, nie tyle centrum literackim, ale centrum ideowym, centrum teologicznym, ideologicznym czy historiozbawczym, chciałbym rozpocząć nasze audycje od pochylenia się nad tekstami Ewangelii. Ewangelie są rzeczywiście centralnym miejscem Biblii w tym znaczeniu, że opowiadają o najważniejszym w dziejach historii zbawienia wydarzeniu. Chodzi o wydarzenie Jezusa Chrystusa. Ewangelie to tak jakby cztery portrety Jezusa, tak jakby cztery punkty widzenia na postać Chrystusa. Ewangelie Marka, Mateusza, Łukasza i Jana. Chciałbym pierwszą audycję poświęcić odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób doszło do powstania Ewangelii. Czy rzeczywiście było tak, że ewangelista usiadł, wziął materiał pisarski, wziął pióro, wziął pergamin albo papirus, zaczerpnął atramentu i zaczął pisać? Czy też może pisanie Ewangelii było długotrwałym procesem? Odpowiedzi na to pytanie chciałbym poświęcić kilka pierwszych audycji. Może aby ta odpowiedź była dość ciekawa, bardziej obrazowa, zapraszam Państwa na krótki spacer po Rzymie. Otóż zupełnie niedaleko Piazza Navona, pewnie wielu z Państwa tam było, Piazza Navona, gdzie w konkursie piękności walczą ze sobą dzieła Berniniego i Borrominiego, w miejscu, gdzie znajduje się kościół poświęcony dziewczynie zachwycającej urodą świętej Agnieszce, gdzie znajdują się przepiękne fontanny. Znajduje się także inny kościół, kościół świętego Ludwika Francuskiego, Saint-Louis de France. Tuż po wejściu do tego kościoła, gdy idziemy główną nawą i dochodzimy prawie przed ołtarz, skierujemy się na lewo, tam dotrzeć możemy do bocznej kaplicy, która zachwyca swym pięknem. A zachwyca swym pięknem z tego powodu, że właśnie w tej kaplicy wystawiono cykl trzech obrazów włoskiego mistrza pędzla Michelangelo Merisi da Caravaggio. Cykl tych trzech obrazów poświęcony został pierwszemu ewangeliście. Mówiąc o pierwszym ewangeliście, mam na myśli pierwszego w kanonie Biblii ewangelistę świętego Mateusza, albowiem pierwszym historycznie ewangelistą był święty Marek. To jego dzieło powstało najwcześniej. Otóż powróćmy do Caravaggia. Był postacią niezwykłą. W jego życiorysie przeplatają się wzloty i upadki, wydarzenia wspaniałe i wydarzenia dramatyczne. I podobnie jak w światła i cienie obleczone było życie artysty, tak też znalazły one swój odblask w jego sztuce. Postacie w jego obrazach jakby wyłaniają się z mroku. Niczym światłem reflektora osnute twarze przemawiają różnymi spojrzeniami, przemawiają dynamiką gestów. Ostre nieraz światło silnie zarysowaną granicą próbuje zmagać się z ciemnością. Tło obrazów Caravaggia niekiedy wypełnione jest mrokiem, niekiedy jakiś snop światła pojawia się, także ta niezwykła gra kolorów, zwłaszcza czerni, czerwieni i żółtego światła, sprawia ogromne wrażenie na tych, którzy patrzą na dzieła Caravaggia. A cykl obrazów, który powstawał właśnie dla potrzeb kościoła świętego Ludwika Francuskiego w latach 1599 do 1600, zaledwie dwa lata, obejmuje trzy dzieła artysty. Pierwsze zatytułowane jest Powołanie świętego Mateusza. Centralnie umieszczono dzieło zatytułowane Święty Mateusz i Anioł. I wreszcie trzeci obraz mistrza Caravaggia to Męczeństwo świętego Mateusza. Nas szczególnie zainteresuje drugie z tych dzieł, a mianowicie Święty Mateusz i Anioł. Z tego powodu, że obraz ten przedstawia wyobrażenie Caravaggia na temat tego, w jaki sposób powstała Ewangelia Mateusza. Nad głową dostojnego, siwowłosego mężczyzny unosi się wdzięczny anioł, który wydaje się szeptać do ucha natchnionego autora Ewangelii boskie słowa. Właśnie w taki sposób natchnienie wyobrażali sobie niegdyś chrześcijanie żyjący w XV, XVI wieku. Mianowicie myśleli, jak mówią Włosi, że natchnienie to dictatio, dictando, parola per parola, słowo po słowie. Duch Święty miał dyktować autorom poszczególnych ksiąg, autorom Ewangelii, to, co powinno być zapisane na kartach Biblii. Czy rzeczywiście tak było? Czy takie rozumienie natchnienia jest właściwe? Czy takie rozumienie natchnienia przystaje do dzisiejszej nauki o boskim natchnieniu ksiąg świętych? Pytanie niezwykle ciekawe. Odpowiadając na nie, trzeba nam najpierw zdać sobie sprawę, że trzy pierwsze Ewangelie w kanonie, Ewangelie Marka, Mateusza i Łukasza, nieco odbiegają od tego, co zapisał w swoim dziele święty Jan Ewangelista.
Twoja
pierwsze Ewangelie Marka, Mateusza i Łukasza powszechnie nazywane są Ewangeliami synoptycznymi. Co to oznacza? Termin synoptyczny w tym akurat wypadku niewiele ma wspólnego z przewidywaniem pogody, dlatego że grecki termin synopsis oznacza spojrzenie ogarniające całość przedmiotu. Syn łącznie, razem, wspólnie. Z optikos widziany, czyli widziane łącznie. Ewangelie synoptyczne to tak jakby Ewangelie widziane jednocześnie w całości, łącznie obok siebie. I rzeczywiście, proszę Państwa, gdybyśmy spisali w słupkach te trzy Ewangelie obok siebie i jednym spojrzeniem ogarnęli całość, to okazuje się, że te Ewangelie mają ze sobą bardzo wiele materiału wspólnego, niemal słowo po słowie, całe zdania, całe szparty są identyczne, niekiedy tylko dwie Ewangelie mają takie fragmenty, ale zdarza się również i tak, że w poszczególnych Ewangeliach znajdują się fragmenty, których inni ewangeliści nie zanotowali, nie zapisali. Tak więc to całościowe, czyli synoptyczne spojrzenie na trzy pierwsze Ewangelie pozwala nam stwierdzić, że istnieją pomiędzy nimi podobieństwa, uderzające podobieństwa, ale także zdecydowane różnice. Natomiast zupełnie inaczej wygląda Ewangelia według świętego Jana, choć opisuje te same wydarzenia. Widać od razu, że Jan pisał, czerpiąc z zupełnie innych, jak się wydaje, źródeł niż trzej pozostali ewangeliści. Postawmy sobie więc pytanie. Jak doszło do ukształtowania się ostatecznego tekstu Ewangelii? Tekstu, który dzisiaj znajduje się w naszych Bibliach, tekstu oryginalnie napisanego w języku greckim, tekstu, który uznajemy za natchniony. Jak doszło do tego, że właśnie taki tekst, taka wersja poszczególnych czterech Ewangelii dostała się do kanonu Biblii? Trzeba nam zacząć od samego początku. A co to znaczy? To znaczy, najpierw trzeba nam sobie zdać sprawę, że nie byłoby Ewangelii, gdyby nie postać Jezusa Chrystusa. To właśnie wokół Niego skoncentrowane są wszelkie treści zapisane na kartach Ewangelii. Można więc powiedzieć, że absolutnie pierwszym etapem w procesie się kształtowania Ewangelii jest życie i publiczna działalność Jezusa z Nazaretu. To właśnie Jezus, Jego cuda, Jego nauczanie, to czego dokonał, Jego męka, zmartwychwstanie, wszystkie te wydarzenia historyczne stoją u podstaw tekstu Ewangelii. Kiedy Chrystus umiera i zmartwychwstaje, a później wstępuje do nieba, nie od razu mamy do czynienia z zapisanymi, pełnymi tekstami Ewangelii. Wtedy, proszę Państwa, rozpoczyna się kolejny proces w tym etapie powstawania Ewangelii. I tym procesem jest ustne przepowiadanie. W dniu Pięćdziesiątnicy apostołowie otrzymują dar Ducha Świętego i rozpoczynają głoszenie Ewangelii po całej ziemi. Rozpoczyna się bardzo ważny w historii Kościoła etap ustnego głoszenia Ewangelii. Nie mamy jeszcze wtedy żadnych ksiąg Pisma Świętego. I może od razu tutaj warto zwrócić uwagę na to, że Nowy Testament jest wynikiem przekazu ustnego głoszenia Ewangelii. Najpierw był ustny przekaz, czyli tradycja. Z ojca na syna przekazywano treści Ewangelii i w tym procesie przekazu Ewangelii zaczęły też powstawać księgi Nowego Testamentu. Można więc powiedzieć, proszę Państwa, że Nowy Testament jest wynikiem tradycji ustnego przekazu Ewangelii, ustnego przekazu dobrej nowiny. Dlatego nie można się zgodzić z tym, że należy trzymać się jedynie Biblii, jedynie Pisma Świętego. Chodzi o postulat postawiony przez Lutra. Sola Scriptura. Otóż skryptura musi stać obok tradycji, bo sama skryptura, czyli samo Pismo Święte, jest wynikiem tradycji. Gdyby nie było ustnego przekazu Ewangelii, nie doszłoby do ukształtowania się Nowego Testamentu. I w czasie tego drugiego etapu przekazu ustnego dochodzi również, proszę Państwa, do powstawania pierwszych, mówią egzegeci, tak zwanych małych form literackich. Chodzi tutaj o powstawanie pierwszych tekstów, które później przeredagowane zostały włączone w Ewangelię. Mogły to być przypowieści Jezusa, mogły to być opowiadania o cudach. Bodajże najwcześniejsze opowiadania, które mamy zapisane, to opowiadania o męce Chrystusa, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, o procesie Jezusa. To one są najstarszym pokładem, który później wszedł w skład Ewangelii kanonicznych. Te pierwsze teksty, które być może krążyły już w antycznych wspólnotach chrześcijańskich, powstają w czasie tego drugiego etapu powstawania Ewangelii. Mamy więc do tej pory dwa etapy. Pierwszy z nich to życie i działalność Jezusa z Nazaretu. I wreszcie etap drugi to głoszenie Ewangelii w sposób ustny i powstawanie małych form literackich. I te dwa etapy w konkluzji prowadzą do etapu trzeciego, ostatniego, a mianowicie do ostatecznej redakcji Ewangelii, a więc do momentu, kiedy każdy z ewangelistów rzeczywiście zasiadł i postanowił napisać dzieło literackie o życiu, śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, mając przed sobą różne dostępne materiały, mając przed sobą i swoje własne przemyślenia, i mając ze sobą w pamięci spotkania z Jezusem, jeśli takowe były, mając przed sobą pierwsze zapiski, czyli tak zwane małe formy literackie. Ewangelista Łukasz i ewangelista Mateusz mieli przed sobą ukończoną wcześniej Ewangelię Marka, a każdy z ewangelistów miał jasno określony cel tego, co pisze, i wiedział, do jakiej wspólnoty kieruje swoje dzieło. Dla przykładu Mateusz pisał do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, Łukasz pisał do chrześcijan mieszkających w Rzymie. I te cele również determinowały treści, które zostały zapisane na kartach poszczególnych Ewangelii.
Jesteś, Panie nasz, przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie. Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć. W cieniu Twym, Panie, serce. Potężny jesteś, Panie nasz, przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Święty, potężny jesteś, Panie nasz, przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam
Trzeba więc, podsumowując, powiedzieć, że proces powstawania Ewangelii jest długi, jest długotrwały i nawarstwiają się w nim różne elementy. Składa się on z trzech etapów. Etap pierwszy to życie i publiczna działalność Jezusa z Nazaretu. Etap drugi to ustny przekaz Ewangelii, kształtowanie się pierwszych małych form literackich. I wreszcie etap trzeci to ostateczna redakcja ewangelistów. Postawmy sobie, proszę Państwa, pytanie, jak to wyglądało czasowo? Paradoksalnie nieco mówiąc, Jezus urodził się na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. Dzisiaj wiemy, że tak właśnie było. Wiemy bowiem, że w 525 roku ormiański mnich, Dionizy Mniejszy, który pracował na polecenie papieża Jana I, popełnił pewien błąd w obliczeniach. Przyjął, że rok 753 ab urbe condita, czyli od założenia miasta Rzymu, był datą narodzin Chrystusa. Dziś wiemy, że to pomyłka, przynajmniej o 6-7 lat. Tak więc właśnie, uciekając się do takiego paradoksu, możemy stwierdzić, że Chrystus urodził się w VII roku przed narodzeniem Chrystusa. Żył 33 lata, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. I to był rok 27 naszej ery, 27 rok po Chrystusie. Wtedy właśnie rozpoczyna się ustne głoszenie Ewangelii, czyli wtedy rozpoczyna się drugi etap kształtowania się Ewangelii. apostołowie wychodzą do całego świata, zaczynają głosić dobrą nowinę o zbawieniu, najpierw w Jerozolimie, później w Judei, później w Samarii, później przychodzi święty Paweł, rozpoczyna się głoszenie Ewangelii także wśród pogan. I wtedy też zaczynają powstawać pierwsze zapiski o życiu Jezusa, te wspomniane wcześniej małe formy literackie, które krążą w różnych odpisach po różnych gminach chrześcijańskich. Tak, proszę Państwa, przychodzi rok mniej więcej 60-65, a więc około 33, być może nawet do 35 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy powstaje pierwsza Ewangelia, Ewangelia Marka. Zwróćmy więc uwagę, że przez ponad 30 lat Ewangelia była tylko głoszona ustnie, nie było Nowego Testamentu. Tak się dzieje z Ewangelią Marka. Jako następna powstaje Ewangelia według świętego Mateusza. Przypuszczać należy, że powstała ona tuż po roku 70. W 70. roku bowiem następuje jeden z najbardziej dramatycznych momentów w historii całego starożytnego Izraela, a mianowicie zburzenie świątyni jerozolimskiej. Wtedy, kiedy to wojska Tytusa wchodzą do Jerozolimy, burzą jej mury, świątynia staje w płomieniach, skarbiec świątynny zostaje wywieziony do Rzymu jako łup wojenny. Wielu z Państwa być może, będąc w Rzymie, przypomina sobie na łuku Tytusa, tym triumfalnym łuku Tytusa, wspaniały relief menory, świecznika wywiezionego z Rzymu właśnie po owym upadku świątyni w 70 roku. Mateusz wspomina już wprost o upadku świątyni. Wie, że świątynia jerozolimska leży w gruzach, dlatego przypuszczać należy, że tuż po 70 roku powstaje Ewangelia Mateusza. Około roku 80 Ewangelia według świętego Łukasza, prawdopodobnie w środowisku antiocheńskim, a jeszcze później, 90, a być może nawet 100 rok, powstaje Ewangelia według świętego Jana. Tak więc, proszę Państwa, od 7-6 roku przed Chrystusem do około 100 roku po Chrystusie datować należy cały proces powstawania Ewangelii. Przypomnijmy, składa się on z trzech etapów: życie i publiczna działalność Jezusa z Nazaretu. To etap pierwszy. Etap drugi, przekaz ustny i kształtowanie się pierwszych tak zwanych małych form literackich. I wreszcie etap trzeci to ostateczna redakcja dzieł poszczególnych ewangelistów. Zatrzymamy się nad każdym z tych etapów, by nieco przybliżyć to wszystko, co działo się w tym momencie. I właśnie dlatego bardzo serdecznie, bardzo ciepło zapraszam Państwa na kolejny wieczór z Biblią w ręku za tydzień o tej samej porze. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę.